mediach. To jest temat na tyle głęboki, że on jednak mimo wszystko wymaga pewnego zawężenia i doprecyzowania, bo po prostu tonęlibyśmy w liczbie, ilości zagadnień i tematów, które tutaj są. Dlatego ja trochę chciałbym, żebyśmy zawęzili dzisiaj to nasze rozważanie, rozmyślanie nad obecnością Kościoła, czy próbą docierania Kościoła do wiernych w tej przestrzeni medialnej, do mediów społecznościowych. Dlatego, że media społecznościowe są dzisiaj tym miejscem, w którym najczęściej, zwłaszcza jest młode pokolenie. Jeżeli gdzieś ludzie się spotykają poza, nie lubię tych rozgraniczeń, ale użyję, ponieważ są używane, poza rzeczywistością realną, to młodzież się spotyka, czy młodzi ludzie spotykają się dzisiaj, że nie tylko oni w rzeczywistości wirtualnej, chociaż generalnie rzeczywistość jest jedna, tą, którą widzimy, tą, którą mamy. Natomiast no, używamy tego pojęcia rzeczywistości też wirtualnej, więc tak, żebyśmy mieli to pojęcie, o czym mówimy, dlatego tutaj przytaczam te dwa pojęcia. Więc media społecznościowe, chciałem, żebyśmy się trochę do tego ograniczeni, chociaż to ograniczenie nie oznacza, że temat jest wąski, wręcz przeciwnie, temat jest też bardzo szeroki. Jak zobaczymy, zresztą pewnie nie da się tego wyczerpać w ogóle w takim jednym spotkaniu i siłą rzeczy trochę będzie trzeba pewne rzeczy skracać. Chciałbym, żeby jedno nazwisko nam dzisiaj jakoś zapadło w pamięci, gdyby Państwo chcieli trochę ten temat jeszcze zgłębić, właśnie obecności Kościoła w mediach, to bardzo zachęcam do tego, żeby sięgnąć do literatury autorstwa pani profesor Moniki Przybysz. Pani profesor Monika Przybysz to jest profesor Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. I ona napisała takie dwie książki, które bym bardzo serdecznie polecał. Jedna jest we współredakcji z księdzem profesorem Józefem Klochem. To jest były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. I ta książka, jej tytuł, można sobie zapisać: Media w Kościele i Kościół w mediach. Media w Kościele i Kościół w mediach. Myślę, że...
Jeszcze raz
tytuł. I Kościół w mediach. Tak, Kościół w mediach. Tak. Media w Kościele i Kościół w mediach. Myślę, że tyle tytułu wystarczy. Tam jest jeszcze taki podtytuł: Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, ale to już zostawmy. Ten tytuł pierwszy wystarczy. I druga książka, myślę, też ciekawa i która dostarczy, myślę, wiele cennych informacji. To jest Media i Kościół. Media i Kościół. Kropka. Polityka informacyjna Kościoła. Polityka informacyjna Kościoła. Ja też to, co będę mówił dzisiaj, będę opierał w dużej mierze, w zasadzie jeśli chodzi o tą część teoretyczną, to te główne myśli, które też pojawią się tu na slajdach, które będę rozwijał, one bazują właśnie na tym, co pani profesor Monika Przybysz opracowała, przebadała, jakie wnioski wyciągnęła, i to chciałbym przekazać właśnie, co jest wynikiem jej pracy intensywnej już od wielu lat, jeżeli chodzi właśnie o spojrzenie na Kościół. Natomiast będę się starał to też ulokalnić trochę, to znaczy pokazywać, jak to chociażby w Kościele Poznańskim próbuje funkcjonować to, co pani profesor mówi, a w drugiej części chciałbym, żeby ona była już taka nawet bardziej konwersatoryjna, to znaczy nie tyle już wykład, żeby go wysłuchać, tylko żebyśmy popatrzyli, jak to w internecie rzeczywiście pewne rzeczy funkcjonują, jak wyglądają, żebyśmy zajrzeli na kilka profilów facebookowych, na Twittera, na YouTube'a, żebyśmy tam zobaczyli pewne filmy, zobaczyli jak i ocenili, czy spróbowali ocenić, czy to, co, jak Kościół próbuje właśnie docierać do nas, wykorzystując najnowsze środki społecznego przekazu, jest przekonujące, jest docierające, spełnia swoje zadanie, czy nie, czy wręcz przeciwnie.
Może przejść dłuższy.
Nie, ja wolę stać, bardzo dziękuję. Jeśli to nie będzie przeszkadzać, to wolę stać. Wyjaśnię jeszcze, dlaczego taki tytuł, Kura na Madagaskar, bo on w ogóle się nie wiąże w żaden sposób na pierwszy rzut ucha z tym tematem medialnym. Natomiast jest jak najbardziej. To jest pomysł, który zrodził się właśnie w Poznaniu, którego inicjatorem był ksiądz Radek Grakowski, może znana postać właśnie między innymi w tej przestrzeni medialnej. Ksiądz Radek Grakowski jest kapłanem archidiecezji poznańskiej. W tej chwili jest duszpasterzem akademickim na Winiarach w kościele św. Stanisława Kostki. On wymyślił taką akcję, żeby wysłać na Madagaskar właśnie kury, czyli takie zwierzęta, które tam są potrzebne ze względu na samo to mięso, czyli do jedzenia, ale także na jajka. Generalnie właśnie wspomóc Madagaskar w taki sposób. Jest rzeczą oczywistą, że nikt z Polski nie zapakuje sam lud kury i nie wyśle, bo to jest niemożliwe. W gruncie rzeczy cała akcja sprowadzała się do tego, żeby zebrać pieniądze, za które kupiono kury. Ale gdybyśmy zrobili zbiórkę, zbieramy pieniądze na zakup kur, a jak znowu zbieramy pieniądze, to już tak nie chwyta, ale wysyłamy kury na Madagaskar. To brzmi zupełnie inaczej. I rzeczywiście ta akcja zbierania kur, czyli tak naprawdę zrzucanie się na zakup tych kur tam, na miejscu, była bardzo chwytliwa. I ona rzeczywiście spowodowała, jak pokażę w drugiej części, jak wiele środków przekazu potem w ogóle chwyciło ten temat. To znaczy ksiądz Radek potem był gościem od prasy drukowanej, przez radio, przez telewizję. Była strona internetowa, była kolejna edycja tego. Powstały całe gadżety z tym związane, było logo. Więc to, i to przyciągnęło bardzo szerokie audytorium osób. Myślę, że także te osoby, które być może na co dzień nie są w kościele, tak? Gdyby ogłosić to samo w ogłoszeniach parafialnych, no na pewno nie miałoby to takiego oddźwięku, tak szerokiego dotarcia, jak miało to przy zastosowaniu właśnie mediów społecznościowych. Dlatego ta kura na Madagaskar jest takim trochę hasłem wywoławczym, nawiązaniem do pewnej akcji, która pokazuje, że właśnie wykorzystując media społecznościowe, Kościół może dzisiaj dotrzeć do bardzo szerokiego audytorium. W tym podtytule, jak Kościół współcześnie dociera do wiernych, w gruncie rzeczy chodzi mi o komunikowanie. Moglibyśmy bardzo to krótko ująć. Chodzi o to, jak komunikować. Myślę, że w miejscu, w którym jesteśmy, czyli w klasztorze ojców dominikanów, którzy zajmują się kaznodziejstwem, kaznodziejstwo jest niczym innym, jak próbą komunikowania. Znaczy komunikowania o najważniejszej wiadomości, jaką możemy przekazać w świecie. Czyli dobrej nowiny. Wiadomości o tym, że Chrystus Pan nas zbawił, odkupił, że pragnie naszego szczęścia i zbawienia. To jest najważniejsza rzecz, wiadomość, informacja, którą mamy do zakomunikowania. Pytanie zawsze, jak mamy dzisiaj komunikować, czyli w jaki sposób to robić, z wykorzystaniem jakich narzędzi, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. Tak jak apostołowie zastanawiali się kiedyś, jak dotrzeć do ludzi z dobrą nowiną, żeby się ochrzcili, żeby przyjęli Chrystusa za Zbawiciela. Tak my się dzisiaj zastanawiamy, mając w dyspozycji właśnie media, jak zrobić to z wykorzystaniem właśnie tychże. Dlaczego to jest tak ważne, to zobaczmy od razu na pierwszym slajdzie. Jest widoczne, mam nadzieję, że teraz nie zasłaniam. Widać? Widać. Kościół musi być obecny tam, gdzie są ludzie. To jest, może brzmi jak banał, ale to jest coś bardzo ważnego i myślę, że bardzo mocno musimy sobie to jednak wziąć do serca, bo to jednak nie zawsze jest tak, że wyłączył się. Jest dobrze. No, złośliwość rzeczy martwych, ale damy radę. Więc Kościół obecny tam, gdzie są ludzie. Właśnie może brzmi jak banał, ale to jest, czasami rzeczy bardzo oczywiste wymagają powiedzenia tego na głos. Jeżeli rzeczywiście, jak widzimy od razu w pierwszym punkcie, 2 miliardy użytkowników mediów społecznościowych jest na świecie, 2 miliardy, to jest, gdyby zebrać, to jest trzecie co do wielkości państwo na świecie. Czyli w przestrzeni internetu funkcjonuje trzecie co do wielkości państwo w świecie. Tam są dzisiaj ludzie, do których chcemy trafić z dobrą nowiną. Skoro tam są, to my też musimy tam być. To Kościół też musi wejść, powinien wejść właśnie w tę przestrzeń, żeby dawać świadectwo. Znowu ciepło. No No, to już patrzę. Ciekawe. Nie, to patrzmy dalej. Wypisałem tutaj to, co zebrała pani profesor Monika Przybysz, czyli w jaki sposób następuje aktywność ludzi w sieci. Mamy 700 milionów tweetów dziennie wysyłane. Tweet, jakby coś było niezrozumiałe, to też proszę od razu sygnalizować, bo ja poruszając się w tej przestrzeni na co dzień, pewne rzeczy stają się dla mnie bardzo oczywiste, ale one takie nie muszą wcale być. Więc gdyby coś było absolutnie niezrozumiałe, na przykład co to jest tweet, proszę od razu sygnalizować, będę wyjaśniać. Twitter, czyli jedna z tych form komunikacji bardzo takiej, żeby nie złamać tej ciszy wyborczej też dzisiaj, jedna z ważnych, myślę, takich form komunikowania się, zwłaszcza polityków ze społeczeństwem. Krótkie wiadomości wrzucane właśnie na ten portal z takim niebieskim ptakiem, symbol Twittera. Więc 700 milionów takich wiadomości dziennie się pojawia. To jest ogromna liczba. Co minutę wysyłamy na świecie 18 milionów SMS-ów, czyli wiadomości. 38 milionów wiadomości na WhatsAppie. WhatsApp, czyli taki komunikator podobny do wymiany SMS-owej, po prostu inny program. Potem 4,5 miliona filmów na YouTubie oglądamy w tym czasie. Niepojęta liczba. 187 milionów wysłanych wysłanych maili w tym czasie. 4 miliony zapytań w wyszukiwarce Google. Czyli w ciągu minuty 4 miliony osób czegoś szuka. A my byśmy chcieli, żeby szukając, natrafili na przykład na coś związanego z Ewangelią, na dobrą nowinę. Od razu nam tu wchodzi kwestia na przykład pozycjonowania. Jak wpisujemy czasami hasła, dzisiaj szukając też filmików, żeby Państwu pokazać, wpisałem Kościół katolicki na YouTubie. I pierwszych 10 wyświetleń wcale nie jest pozytywnych. To jest najczęściej to, co jest krytyczne o Kościele, albo co jest prześmiewcze o Kościele. I to jest fatalne. Powinno się wyświetlić, w ogóle powinno się wyświetlić, jak wpisujemy Kościół katolicki, rzymskokatolicki w Google. Co nam się powinno jako pierwsze wyświetlić?
Watykan.
Właśnie, stolica apostolska, Watykan. Gdzieś tam jest dalej. To jest kwestia pozycjonowania. To jest coś bardzo ważnego, czego często niestety nie robimy, nie bierzemy pod uwagę. Ludzie szukając często nie są nastawieni ani pozytywnie, ani negatywnie do tego, co szukają. Więc kiedy im się pojawia coś i wejdą i zobaczą, że to jest ciekawe i atrakcyjne, jest duża szansa, że zostaną, że będą chcieli tam wracać. Więc na przykład kwestia pozycjonowania strony Watykanu dobrze zrobionej, interesującej, ciekawej, to wydaje się, że z wizerunkowego punktu widzenia i przekazu informacji, informacji o samym sobie, czy o Kościele, bardzo ważne. 270 tysięcy godzin wideo na Netflixie. Netflix to jest taka jedna z wiodących dzisiaj platform, w której kupuje się abonament, no i jest dostęp do całego zasobu filmów, seriali, dokumentów. I 2,5 miliona snapów wysyłanych w tak krótkim czasie. Snap z kolei to jest taka forma komunikacji najbardziej rozpowszechniona wśród młodzieży. Ona polega na zrobieniu zdjęcia czegoś krótkiego filmiku i wysłania tego albo do kogoś konkretnego, albo do jakiejś grupy osób. I ona jest ulotna, to znaczy przynajmniej w założeniu pierwotnie tak było, że to było coś bardzo ulotnego, czyli pojawiło się na maksymalnie 10 sekund, znikało i tego już nie dało odtworzyć. Dzisiaj jest taka możliwość zapętlenia, czyli wysłania do kogoś tak, żeby to u niego trwało na ekranie, ale jak wyjdzie z tego Snapchatu i wejdzie ponownie, to nie ma już możliwości zajrzenia jeszcze raz do tego zdjęcia wysłanego. Czyli mamy to ewidentnie ulotność. Oczywiście, jak wiadomo, na wszystko da się znaleźć sposób, można zrobić zrzut ekranu. W ten sposób i tak pozostanie coś, jakiś ślad. Ale generalnie, jeśli Snapchat jest ulotny, ma funkcję bardziej taką newsową, czyli coś się wydarzyło, coś ciekawego zobaczyliśmy, robimy zdjęcie, wysyłamy, ktoś inny to odbiera, ale za chwilę już jesteśmy w innym miejscu, przez coś innego ważnego robimy, kolejne zdjęcie wysyłamy, a tam to już jest historia. Tak funkcjonuje Snapchat. 2,5 miliona wysyłanych co minutę. Są takie dwie teorie komunikowania, które pani profesor Przybysz przywołuje spośród wielu, które można byłoby przywołać. Natomiast to z punktu widzenia przynajmniej Kościoła katolickiego, czy w ogóle Kościoła, te dwie myśli są przydatne bardzo. Pierwsza to jest teoria ustalania porządku dziennego. Teoria dwóch takich naukowców, Macombsa i Shawa. Ona polega na tym, że media kreują rzeczywistość, zwracając społeczną uwagę nie tyle jakby na to, jakby na same... Nie znika dobrze. Zwracając uwagę naszą bardziej na to, właśnie jakie są ważne sprawy, ważne tematy, niż sposób, w jaki mamy o pewnych tematach myśleć. Myślę, że to jest o tyle ważne, że skoro tak jest, że według tej teorii, że głównie ideą czy istotą mediów jest zwracanie uwagi na pewne tematy, już bez wnikania i mówienia takiego bardzo propagandowego, że należy myśleć tak, tak i tak, tylko pokazują nam na przykład poprzez to, że jakaś informacja pojawia się jako pierwsza w serwisie informacyjnym, wyskakuje jako pierwsza na stronie internetowej, że gdzieś tam jest powtarzalny temat, on powraca i jest z różnych stron spoglądany, to rodzi takie w nas wrażenie, poczucie, że ten temat jest ważny, że wszyscy o tym temacie mówią, że to jest coś, o czym się dyskutuje. W związku z tym jest to ważne. A skoro jest ważne, to my powinniśmy się tym zajmować. I analogicznie, jeśli o czymś się nie mówi, czegoś nie ma, to jest nieistotne. To może coś takiego, jak się kiedyś spotkałem, jeszcze zanim założyłem Facebooka, bo założyłem to jako diakon, wcześniej w ogóle nie odczuwałem takiej potrzeby, ale byłem gdzieś właśnie na takim spotkaniu z młodymi ludźmi i oni mi się zapytali o konto na Facebooku. Ja mówię, nie posiadam. A ja mówię, to ksiądz nie istnieje. Ale coś w tym jest, tak? W momencie, w którym mnie tam nie ma, niczego nie wrzuca, nie ma żadnej interakcji, to dla tych ludzi mnie nie ma. Dla nich nie istnieje. Więc tak samo, i to jest o tyle ważne dla Kościoła, że jeżeli my nie chcemy zostać zepchnięci do getta z przekazem, z Ewangelią, to my musimy umieć właśnie pokazywać, że ten temat jest ważny. To znaczy musimy się przewijać do świadomości ludzi z pewnymi tezami, nawet jeżeli ktoś nie wejdzie w to w głąb, ale samo pojawianie się pewnego tematu, kwestii Ewangelii, dobrej nowiny, właśnie według tej teorii jest ważne do tego, żebyśmy nie zostali zepchnięci do getta, do tematu, który nie istnieje. Jeżeli nie będzie tematu Kościoła i Ewangelii w przestrzeni medialnej, to znaczy, że tego nie ma. Dla ludzi tego nie ma. I oni się tym nie zainteresują. Jeśli mają się jakkolwiek dowiedzieć o Kościele, to dowiedzą się dzisiaj właśnie z mediów. A jeśli czy się o tym dowiedzą, to zależy od tego, czy my tam będziemy i my o tym powiemy. I druga teoria, to jest teoria niemieckiej publicystki, dziennikarki, która założyła i była też wieloletnią potem dyrektorką takiego Instytutu Badania Opinii Publicznej, jest Allensbach, to jest Elisabeth Neumann. I ona opracowała taką teorię spirali. Ona polega na tym, że jeśli pojawia się jakaś informacja i jest na to poparcie opinii publicznej, społecznej, to jest ona wyrażana od razu. Czyli coś staje się popularne, ma przychylność, w związku z tym zaczyna być powielane. W sytuacji natomiast, kiedy pojawia się jakaś informacja i ktoś się z nią nie zgadza, jest milczenie. I spirala polega na tym, że ta informacja, która zyskuje rozgłos i popularność, się rozrasta, natomiast ta, która nie zyskuje, jest przemilczana, jest, jakby staje się coraz mniej, jest coraz mniejsza, w pewnym momencie znika. I to jest taki efekt kuli śniegowej. Czyli ta informacja zyskująca popularność staje się coraz większa i w gruncie rzeczy zaczyna przysłaniać zupełnie te informacje, gdzie był jakiś sprzeciw. Przykład, jaki podaje pani profesor Przybysz, to jest przykład chorwackiego piłkarza, który odmówił założenia takiej tęczowej opaski podczas rozgrywek sportowych. Tęczowa opaska, która miała symbolizować jakiś ukłon czy poparcie dla środowisk zrzeszonych wokół tego LGBTQ+. I o ile ten jego sprzeciw, on zyskał pewną przychylność społeczną, może nawet zyskał większą przychylność społeczną niż narzucenie tej narracji, noszenia tej opaski, to jednak niewiele osób w sieci go poparło. Czy nie było wyraźnego poparcia. W związku z tym ostatecznie narracja za noszeniem tej opaski coraz bardziej narastała w stosunku do tego milczenia, milczącego poparcia, to tak należałoby powiedzieć, dla tego piłkarza. I w ten sposób chcę nam pani profesor powiedzieć, że no jeżeli nie będziemy aktywni właśnie w przestrzeni medialnej, nie będziemy także zabierać głosu, czyli na przykład przekazywać dalej pewne komunikaty, tak, jeżeli z czymś się nie zgadzamy i ktoś zabiera głos, a ja się z tym nie zgadzam, tak, pytanie, co my robimy? Czy kiwamy głową przed ekranem i to zostawiamy, czy przekazujemy to dalej? Czy włączamy się do tej dyskusji, mówimy, my też się nie zgadzamy? Po to, żeby pokazać, że tych niezgadzających się jest też wielu. Czy to zostawiamy? Jeśli zostawiamy, to jest duże niebezpieczeństwo, że wyizolujemy przekaz Kościoła z kultury i właśnie z komunikacji w przestrzeni publicznej. Więc widzimy, że ta aktywność nasza właśnie w przestrzeni medialnej jest bardzo ważna. Jeżeli tego zaniechamy, tak dynamicznie i szybko rozwijającym się dzisiaj w świecie komunikacji, zwłaszcza komunikacji właśnie poprzez media społecznościowe, no to bardzo dużo stracimy, być może stracimy także możliwość jakiegoś sensownego dotarcia do nowego pokolenia, pokolenia już wychowanego, czy jak to niektórzy mówią, dzisiaj młodzi ludzie rodzą się ze smartfonem, tak? Że są przyklejeni cały czas do tego. Zresztą bardzo jest ciekawą rzeczą, że firma Apple ostatnio zaktualizowała właśnie iPhone'a, czy iOS'a, czyli system operacyjny na iPhone'ie, który pokazuje teraz, ile czasu spędza się przed ekranem telefonu. Więcej, on pokazuje, ile czasu spędzam przy poszczególnych rzeczach, czyli pokazuje na przykład, ile czasu spędziłem wyszukując czegoś w wyszukiwarce, ile czasu w jakiejś aplikacji, ile czasu na przykład używając aplikacji Brewiarz czy Pismo Święte. Można z tego wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. Ile w ogóle czasu spędzamy z tym urządzeniem? To pokazuje też, gdzie dzisiaj jesteśmy. I jak to jest potężne narzędzie właśnie zarówno do ewangelizacji, do preewangelizacji, jak do wszystkiego tego, co jest przeciwne ewangelizacji. Idąc dalej, proszę kontrolować czas, to żebym się nie rozgadał. Funkcje, jakie tutaj pani profesor wylicza, jeśli chodzi o media społecznościowe, jest ich 6. Ona wskazuje na funkcję informacyjną, edukacyjną, promocyjną, ewangelizacyjną, formacyjną i wspólnototwórczą. Znikło?
Tak?
Jest. Dobrze. Znaczy tak, informacyjna to jest ta najbardziej podstawowa i myślę, że tutaj co do tego nie mamy wątpliwości. To jest dostarczanie podstawowych informacji o Chrystusie, o Kościele, tak, o różnych wspólnotach, ruchach, na przykład o tym, co robi Dominikańska Szkoła Wiary, że jest w ogóle coś takiego, kiedy ma spotkania, jaka jest tematyka tych spotkań, czy ewentualnie możliwość po tym odsłuchu, na przykład co było na takim spotkaniu. To są podstawowe informacje, które możemy dostarczać właśnie o Kościele, o klasztorze, w jakich godzinach są msze święte, jacy ojcowie tutaj mieszkają, o Radiu Emaus, tak, czyli instytucji, co to jest za instytucja, jaki ma zasięg, kto tam pracuje, jaki jest program. Podstawowe informacje, podstawowa funkcja informacyjna mediów, także mediów społecznościowych. Potem mamy ten walor edukacyjny, czyli to, co byśmy, myślę, mogli streścić w tym, co nazywamy Urzędem Nauczycielskim Kościoła. Urząd Nauczycielski Kościoła ma za zadanie wyjaśnić nam prawdy wiary, ma za zadanie wyjaśnić nam, o co chodzi w naszej wierze, czyli także media społecznościowe włączają się w to tłumaczenie rzeczywistości duchowej, wyjaśnienie dogmatów, doktryny, nauczania Kościoła, tak żeby przyjąć to zarówno z wiarą, jak i ze zrozumieniem. Z wiarą i zrozumieniem. I tam też mogą służyć właśnie media społecznościowe i powinny służyć. Potem, jeśli chodzi o ten kolejny element, czyli promocyjny, no to jest wszelkiego rodzaju forma zachęty do tego, żeby się włączyć w życie Kościoła lub w ogóle żyć wiarą. Czyli będziemy mieli tu całe spektrum od takich jakichś zachęt, apeli, orędzi, filmów promocyjnych, zachęcających, czy jakichś filmików po jakimś wydarzeniu, które gdzieś tam coś relacjonują, streszczają w jakiejś dobrej uprawie. Ja też potem w tej drugiej części pokażę na przykładzie tutaj naszej diecezji, jak na przykład poprzez filmy na YouTubie zachęca się młodzież do aktywnego włączenia na przykład duszpasterstwo akademickie. Czy w jakiś sposób zachęca się do włączenia w akcję tornistek pełen uśmiechów? Bo to jest właśnie cały ten element promocyjny, który pojawia się dzisiaj w mediach społecznościowych. Dalej mamy tą funkcję formacyjną, czyli to jest to wszystko, co jest związane z pogłębieniem już. Czyli nie dostarczamy tylko prostej informacji, nie tylko zachęcamy, ale dajemy coś więcej, dajemy jakieś materiały, które pozwalają pogłębić. Pewnie można byłoby tutaj tak bardzo też ogólnie rzucić hasło langusta na palmie, czyli to, co robił ojciec Adam Szóstak. Nie, to nie jest czyste informowanie o Kościele czy o nauce Chrystusa. To nie jest też jakieś tylko proste wyjaśnianie, tłumaczenie, nie tylko ten walor edukacyjny, ale ona także właśnie tutaj charakter formacyjny. Jego rekolekcje adwentowe, czy wielkopostne, czy wiele innych rzeczy, które robi, one mają charakter takiego pogłębienia, czyli wejścia już trochę dalej, niż tylko zapoznania się takiego bardzo powierzchownego i ogólnego z czymś. Jest wejście dalej, to jest jakby ta formacyjna część. I wreszcie wspólnototwórcza, to jest też taki ważny element, który myślę, niestety, on się też często nie udaje. To znaczy, chodziłoby o to, żeby nasza obecność w mediach społecznościowych nie sprowadziła się czasem do takiej plemiennej wojny w internecie pomiędzy różnymi stronnictwami w Kościele. Że to liberałowie teraz będą się z konserwatystami tam wzajemnie przerzucać, albo jakieś tam odnowa w Duchu Świętym z tradycjonalistami i takie tam ciągłe tarcia, a ten napisał, ja się z tym nie zgadzam, to teraz tego nazwę tak, a tamtego nazwę tak, przyklejamy, etykietujemy, nie. Właśnie nasza obecność w mediach społecznościowych powinna być zawsze pozytywna. To znaczy, oczywiście, kiedy coś się źle dzieje, to trzeba jakoś też zabrać głos, ale powinna być promująca, dążąca do budowania jedności. Do tego, żeby pokazać, że nawet jeżeli w Kościele jeden znajduje duchowość tu, a drugi znajduje tu, to ciągle jest w tym jednym Kościele, który chcemy promować, o którym chcemy mówić, że jest dla nas, jak mówi Sobór Watykański II, jakby sakramentem zbawienia. Czy jest dane nam po to, żebyśmy właśnie dzięki Kościołowi w Kościele mogli osiągnąć zbawienie, które nam wysłużył swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus Pan. I teraz, jeżeli zatem mówimy o komunikowaniu w Kościele i z Kościołem, no to oczywiście musimy zawsze sięgać do ideału, do wzoru, a tym wzorem jest zawsze dla nas Chrystus Pan. Panie profesor Przybysz pokazuje takie trzy grupy docelowe, czyli mówię w ogóle, że Jezus też miał pewną strategię komunikacji. Także patrząc na to, jak działał, jak funkcjonował, można powiedzieć o strategii komunikacyjnej Jezusa. Jezus docierał jakby do takich trzech grup słuchaczy. Najszerszą to były tłumy ludzi. I to słyszymy nieraz w Ewangelii, jak przemawia do tłumów. Potem miał nieco węższą grupę, w którym osobno wyjaśniał pewne sprawy. No i to byli uczniowie, apostołowie najczęściej. Czasami jeszcze tak wybierał jeszcze mniejszą grupę, żeby tym jeszcze głębiej pewne sprawy wyjaśnić. Pamiętamy, na Górze Przemienienia jest trzech apostołów, a nie 12. Podobnie w ogrodzie Oliwnym Chrystus Pan też zabiera uczniów, ale w głąb ogrodu zabiera trzech wybranych, którzy widzą albo nie widzą, bo śpią trwogę konania. I potem najwęższa grupa to są spotkania indywidualne. Jezus spotyka Zacheusza, Jezus spotyka trędowatego, Jezus spotyka niewidomego, Marię Magdalenę, zwraca się do nich bezpośrednio, jest kontakt jeden do jeden, nawet jeśli gdzieś w tle i wokół są ludzie. Nikodem, który przychodzi w nocy, są sami. I jakby analogicznie do tego my też powinniśmy w taki sposób jakby ten komunikat dostosowywać. To znaczy, będziemy zatem mieli z jednej strony próbę dotarcia czy płaszczyznę komunikacji takiej publicznej. Czyli jeśli mamy Facebooka, no to będzie to publiczność czasu. Czyli każdy, kto szukając czegoś na Facebooku, będzie mógł sobie swobodnie, na przykład w Radiu Emaus, to swobodnie sobie wejdzie na Facebooka Radio Emaus i wszystko tam przeczyta, ponieważ nic nie jest zastrzeżone dla jakiejś wybranej grupy, tylko każdy, nawet nie mając konta na Facebooku, może spokojnie tam wejść i zobaczyć, co publikujemy. I to jest to dotarcie najbardziej szerokie, ale tu jest bardzo ważne, żeby w związku z tym komunikat, który dajemy, przekaz, który dajemy, był możliwie najprostszy. To znaczy, dlatego, że mamy tutaj zarówno pewnie osoby, które chcą, są już w Kościele i może mają taki solidny fundament, ale mogą też być osoby, które są gdzieś na obrzeżu Kościoła, bo w ogóle nie mają nic wspólnego z Kościołem. I będąc właśnie na takiej publicznej płaszczyźnie, muszą dostać właśnie w sposób najbardziej możliwie prosty i klarowny informacje o Kościele, o dobrej nowinie, o działalności jakiejś instytucji, żeby nie ugrzęźli w gąszczu różnych trudnych, skomplikowanych sformułowań, które ich nie przekonają, powiedzą, nie, to jest za trudne. Nie? Czyli na tej płaszczyźnie bardzo takie, tak samo Jezus, kiedy przemawia do tłumów, on też operuje często przypowieściami. On mówi w sposób bardzo prosty, odwołuje się do znaków, symboli, bardzo takich klarownych, jasnych, które są dla wszystkich zrozumiałe. Potem osobno czasami tłumaczy, pogłębia to wśród uczniów. I to jest tak druga grupa. Czyli kiedy mamy jakieś grupy zamknięte, jakieś grupy, do których przynależność wymaga zgody, jakiejś rejestracji, to już są te grupy bardziej zaawansowane. Tu już mówimy inaczej. Tu możemy pewne rzeczy pogłębiać. Tu możemy używać już języka teologicznego, bardziej skomplikowanego. No i potem jest cała też ta płaszczyzna spotkań indywidualnych, czyli jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, no to będą to prywatne wiadomości. Jeżeli mówimy o spotkaniu indywidualnym z kimś, no to jest kierownictwo duchowe, to jest rozmowa duchowa, czyli te narzędzia, które mamy w Kościele. Oczywiście to, o czym tutaj cały czas mówimy, czyli obecność Kościoła w tej przestrzeni mediów społecznościowych, ona ma zasadniczo jeden cel. Znaczy doprowadzić człowieka do faktycznego spotkania. Nawet jeżeli my w większości czasu funkcjonujemy w tej przestrzeni mediów społecznościowych, to naszym zadaniem jest jakby zaprosić tych ludzi do spotkania, na przykład tu, tej sali, razem. Dlatego jakby w tym też będzie się najbardziej realizować misja Kościoła. Kościół, słowo Kościół, to jest zebranie, zgromadzenie, zwołanie, dosłownie, zwołanie. Tak, Kościół, zwołujemy Kościół na liturgię, na spotkanie, na modlitwę. I nam też o to chodzi, żeby dostarczając ludziom informacji, czy pogłębiając wiedzę formacyjną itd., itd., ostatecznie pomóc im spotkać się indywidualnie ze wspólnotą Kościoła i z Panem Bogiem. Nikogo nie namaścimy olejem przez łącza internetowe. Nikomu nie polejemy głowy przez smartfona. To jest potrzebne spotkanie człowieka z człowiekiem. I to nasze zaangażowanie, ono temu ma służyć też. Właśnie, żeby zwołać Kościół na spotkanie, na modlitwę. W tym sensie też jest cały szereg trudności, problemów, przed którymi niestety stajemy. Ponieważ jeżeli tak patrzymy na misję Kościoła i konieczność jego obecności w tej przestrzeni, to nie możemy tego robić na zasadzie partyzantki. To nie chodzi o to, że coś wrzucimy. Coś się pojawi. To może w początkach, kiedy pojawiał się Facebook i różne inne rzeczy się pojawiały, to rzeczywiście nie umieliśmy jeszcze z tego korzystać i pewnie każdy jakoś tam robił, jak umiał. Dzisiaj trzeba to robić profesjonalnie. Trzeba to, nie może to być jakby takiej prowizorki. Papież Franciszek też zresztą mówiąc o życiu duchowym, mówi, unikajmy w życiu prowizorki. Nie róbmy czegoś tylko po to, żeby było. Lepiej, żeby nie było, niż było byle jak. Róbmy to porządnie po to, żeby kiedy ktoś już dotrze na tę stronę i powie, a, to Kościół zrobił. Nie, no, Kościół robi to zawsze porządnie. A nie byle jak, byle po łebkach. Nie, to jest kwestia nawet tak prostych rzeczy, jak ogłoszenia parafialne w internecie. Czy one są napisane dobrym językiem? Czy to jest język polski? Czy zbliżony tylko do języka polskiego? Jak to jest w szacie graficznej ubrane? Tak, kiedy wchodzimy na stronę jakiejś parafii, czy zakonu, czy instytucji, to czy chcemy jeszcze na tej stronie pozostać, bo ona jest przyjemna dla nas, czy czujemy, że po prostu nie wiem, kolorystyka nas już tam w ogóle odrzuca, pstrokata jakaś, albo wszystko jest jakoś tam nakłady na siebie, albo w ogóle nie potrafimy niczego znaleźć, w związku z tym od razu wychodzimy. Tu jest potrzebny profesjonalizm, czyli odpowiedzialność za publikowanie w mediach społecznościowych informacji o Kościele, tego, kto to administruje, kto to sprawdza i tak dalej. Problemem dla nas na pewno w tym komunikowaniu jest anonimowość użytkowników. To jest bardzo duży problem. Kiedy ludzie przychodzą do Kościoła, to też rzeczywiście wszystkich nie znamy, ale jednak mamy przed sobą pewną wspólnotę. W internecie nie wiemy, kogo mamy. Nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, do kogo tak naprawdę mówimy, jak to odbierze. Albo czy w ogóle tak naprawdę istnieje. Czy to konto, które się odzywa u nas, jest kontem fałszywym. Tak, jest fake newsem, czyli nieprawdziwą informacją. To jest pewien problem, przed którym gdzieś w tym komunikowaniu też stajemy, że jest anonimowość użytkowników, anonimowość odbiorców. Potem oczywiście całym problemem jest pewna niechęć do podejmowania tej aktywności. Ona tam ma różne wymiary. Czasami jest to kwestia wieku, że ktoś mówi, że to już tam nie na moje czasy, już jestem na to za stary. Czasami jest kwestia przepracowania, czyli mam już tyle różnych zajęć, to ja też tego doświadczam, ja mam zarówno konto na Facebooku, jak i na Snapchacie, Instagramie, Twitterze, ale ta moja aktywność tam jest, tak mówiąc delikatnie, słaba. Powinna być znacznie większa, ale po prostu ilość obowiązków takich, które mam na co dzień, ale nie dają możliwości wejścia tam głębiej. Dlatego to jest też bardzo ważne, żeby instytucje, które się tym zajmują, one po prostu miały do tego ludzi. Musi być człowiek, który się tym po prostu zajmuje. Tak, w radiu musi być człowiek, który zajmuje się mediami społecznościowymi. W kurii diecezjalnej powinien być człowiek, który się zajmuje mediami społecznościowymi. To znaczy on cały czas to śledzi, on cały czas trzyma rękę na pulsie. Ja tutaj miałem też przyjemność współpracować i też jakby towarzyszyć jednemu z ojców, który się zajmuje stroną dominikanie.pl. To on nieraz podczas spotkania mówi: chwileczkę, poczekaj. Wyciągał telefon, to ktoś mógł z zewnątrz powiedzieć lekceważąco, ale on po prostu był cały czas w pracy. Tak jak ktoś się zajmuje się mediami społecznościowymi, to nie ma momentu, w którym nie jest w pracy. On mówi: właśnie na naszej stronie jest jakaś ostra dyskusja, ja muszę to monitorować. Właśnie coś tam się wydarzyło, jakiś dominikanin coś powiedział, chcą komentarze, ja muszę zareagować. Nie, to musi się dziać od razu. Taka jest dynamika mediów społecznościowych dzisiaj. I to, do tego był człowiek. Jeden człowiek, który stale trzymać musiał rękę na pulsie. No i ostatnia taka rzecz, która nam sprawia pewną trudność, to jest generalnie brak też regulacji dotyczących obecności duchownych w mediach społecznościowych w Polsce. Jeżeli patrzymy na grunt lokalny tylko, to ostatnio synod diecezjalny odbył się całkiem niedawno, w latach 2004-2008. I on, owocem tego synodu jest takie dwa potężne tomy dokumentów i właśnie statutów. I one między innymi też mówią o tym, jaki duchowny może tam wypowiadać się w mediach i tak dalej, ale to jest 2008 rok, to jest 10 lat temu. 10 lat może nie wydaje się dużo, ale w rozwoju i dynamice mediów społecznościowych to jest jak epoka. 10 lat temu nie było Twittera. A Państwo pamiętają pierwszy slajd. 700 milionów tweetów dziennie. Nie, czyli tak naprawdę tamte przepisy już można trochę włożyć między bajki, powiedzieć, one już są przestarzałe. My potrzebujemy jakiejś mądrej regulacji, jak duchowni, jak przedstawiciele instytucji, ale także może w jakiś sposób, jak świeccy powinni angażować się właśnie w media społecznościowe, czy w ogóle w media, żeby ten przekaz Kościoła, żeby przekaz dobrej nowiny, on był spójny, on był mądry, on był roztropny, a przede wszystkim prawdziwy, przekonujący. Na portalu aletheia.pl, myślę, też taki znany portal, zapytana panią profesor Przybysz, czy gdyby Pan Jezus dzisiaj, czy albo może inaczej, gdyby Pan Jezus 2000 lat temu dysponował internetem, czy miałby konto na Facebooku? Ona odpowiedziała: na pewno mieliby apostołów. Co wyraża ta grafika, czyli przerobiony obraz właśnie z tym logo, znaczkiem Facebooka. Na pewno mieliby apostołów, znaczy na pewno mieliby uczniowie. Dlaczego? Dlatego, że to na nich spoczywało zadanie, czy spoczywa dalej też na tych, którzy kontynuują ich misję, zadanie docierania z Ewangelią do świata. Dzisiaj docieramy do tego świata nie wyłącznie poprzez, ale w dużej mierze właśnie poprzez media społecznościowe. dlatego potrzeba tam naszej obecności i na tym bym tę część zakończył, taką bardziej teoretyczną, takie trochę storytelling, czyli opowiadanie różnych historii. I oddam głos panu Kaszowi.
Tak, to myślę, że zrobimy sobie 15 minut przerwy. Możemy się spotkać ponownie 5 po 5, a w przerwie mnóstwo atrakcji czeka dla państwa, na przykład chusteczka i soki i inne rzeczy, więc zapraszamy do interesowania się. Zapraszamy też do wpisywania się na listę mailingową. Jeżeli ktoś maili naszych nie otrzymuje o informacjach dotyczących spotkań, to tam jest możliwość zapisania. Dodatkowo też tradycyjnie, jeżeli ktoś z państwa chciałby, to zapraszamy do wsparcia DSW. Z tych pieniędzy z jednej strony kupujemy te poczęstunki, z drugiej strony też staramy się zawsze w jakiś sposób zaoferować podziękowanie naszym gościom. Część tych pieniędzy otrzymujemy z klasztoru, ale taka państwa pomoc w jakimkolwiek wymiarze też zawsze byłaby fajna. Za 15 minut rozumiem, że będziemy mieli też możliwość obejrzenia sobie przykładów tego, o czym sobie mówimy.
Może można wyłączyć troszkę szkole baterii.